Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć. Witam Was w najnowszym odcinku podcastu i oczywiście kanału na YouTubie Fiszkowej Kartoteki. Dzisiaj będę Wam opowiadać o książkach, które skończyłam czytać w styczniu. Jak mi się wydawało w trakcie tego miesiąca, to tego ubiegłego miesiąca, wydawało mi się, że mało czytam, ale kiedy tak sobie zerknęłam na moje podsumowanie książek, które skończyłam czytać w styczniu, na Goodreadsie to się okazało, że przeczytałam ich 5, co mnie mocno zaskoczyło. Ale nie przedłużając, zacznijmy może, ale jeszcze zanim zacznę, przepraszam, to powiem tak, że bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje i wszystkie lajki. Jeżeli możecie, to kontynuujcie proszę i namawiajcie innych do tego, bo to mi bardzo pomaga. I już nie przedłużając faktycznie, zacznijmy od książek, od książki, którą zaczęłam czytać i skończyłam czytać jako pierwszą w styczniu i była to książka Italo Calvino, Niewidzialne miasta. Osoby, które teraz oglądają film na YouTubie, widzą tę piękną okładkę zaprojektowaną przez Łukasza Piskorka. I jest to minimalistyczna, ale jednocześnie bardzo efektowna okładka. Natomiast co do książki. Książeczka jest cienka, ma około 200 stron, jeśli się nie mylę, tak, 240-230 stron. Jest to książka Italo Calvino, Niewidzialne miasta w przekładzie Aliny Kreisberg, wydana w Państwowym Instytucie Wydawniczym. I jest to dosyć eksperymentalna książka, bo nie wiem, czy wiecie, że Italo Calvino był takim jednym z reprezentantów postmodernizmu, a co się z tym wiąże, był też reprezentantem właśnie takiego eksperymentalnego nurtu literackiego, który lubił, autor ten właśnie, Italo Calvino, lubił eksperymentować z treścią, z formą językową, ze stylem, również z formą literacką. I tutaj ta książka też jest dobrym przykładem takiego właśnie eksperymentu. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę i to, co się dzieje w treści książki, to jest to, powiedzmy tak, wyobraźcie sobie, że Marco Polo, czyli ten kupiec wenecki, taki podróżnik znany dosyć w Europie, dociera w swoich podróżach na dwór cesarza chińskiego, Kublai Khana, który był wnukiem Czyngis Khana, no i tam na tym dworze opowiada o swoich podróżach. Opowiada szczególnie tutaj w tej książce o miastach, które spotkał na swojej drodze lub ich nie spotkał, bo tak naprawdę te podróże i te opowieści Marco Polo to jest 55 opowieści o 55 różnych miastach, ale te miasta nie są prawdziwe. To nie jest tak, że on opowiada, nie wiem, o Wenecji, o Istambule i jeszcze o jakimś mieście, tylko to są miasta, których nazwy nam nic nie mówią, bo to jest na przykład miasto Clarissa, miasto Adelma, miasto Baucyda, czyli to są miasta nieistniejące, nierzeczywiste. I dodatkowo opis tych miast też jest taki surrealistyczny. Tam nie ma nic, co znamy z takiej rzeczywistości nam znajomej. One są nietypowe, ciekawe. One nie istnieją albo istnieją podwójnie. Zamieszkują je zmarli albo jakieś inne dziwne postaci. To jest bardzo dziwna książka. Kiedy ją czytałam, to właściwie w trakcie czytania miałam takie zastanowienie się, ale w ogóle po co to jest? Jaki to ma sens? Do czego to prowadzi? No i generalnie do niczego to nie prowadzi, ale jest to bardzo interesujący eksperyment właśnie taki językowo-literacki i uważam, że to jest bardzo ciekawa książka, szczególnie jeśli lubicie właśnie takie eksperymentalne teksty, jeżeli lubicie postmodernizm i lubicie właśnie taką zabawę z formą literacką. Na samym końcu tej książki jest wywiad z Italo Calvino właśnie na temat tej książki. Króciutki wywiad, ale w jakiś tam sposób właśnie ciekawie też opowiada o procesie tworzenia i o zamyśle autora na temat tej książki. Ona, ta książka, bardzo, ale to bardzo skojarzyła mi się z dwiema innymi książkami, które Wam zaraz pokażę. I jedną z tych książek jest również rodak Italo Calvino, czyli Włoch, Giorgio Manganelli. To jest książka Centurias, to krótkich powieści rzek. Dlatego mi się kojarzy książka Italo Calvino, Niewidzialne miasta, z tą właśnie, ponieważ Centurias, to krótkich powieści rzek, to też jest taki zbiór króciutkich, dwustronicowych, trzystronicowych opowieści, które są mocno surrealistyczne. Ta powieść też jest takim eksperymentem literackim, też jest taką opowieścią bardzo skondensowaną. Właśnie każde z tych opowiadań jest na dwóch stronach, na bardzo ograniczonej liczbie stron i w ograniczonej liczbie wyrazów jest zawarte. No i to też jest taka właśnie krótka i surrealistyczna opowieść. Też ma niewiele stron jako książka cała, 200 stron. A druga książka, z którą mi się skojarzyła Niewidzialne miasta Italo Calvino, to są Leszka Kołakowskiego Bajki z Królestwa Lejloni. Nie wiem, czy znacie taką opowieść. To są 13 bajek z Królestwa Lejloni i Leszek Kołakowski tę książkę, właśnie te 13 bajek z Królestwa Lejloni, jak sprawdzałam, wydał ze 2 lata, rok wcześniej niż właśnie Niewidzialne miasta Italo Calvino. Czyli Leszek Kołakowski był pierwszy i te 13 bajek z Królestwa Lejloni opowiada właśnie o takich nierzeczywistych światach, o jakiejś Królestwie Lejloni, która nie istnieje, o ludziach, którzy się dziwnie zachowują i są tacy właśnie nietypowi. To też jest eksperyment literacki, to też do niczego nie prowadzi, oprócz tego, że jest to zabawą i rozrywką. I ja Wam bardzo polecam, jeżeli lubicie właśnie, w ogóle może tak, jeżeli podobały Wam się Niewidzialne miasta, to polecam Wam i Centurię Giorgio Manganellego i Leszka Kołakowskiego 13 bajek z Królestwa Lejloni, a jeśli czytaliście którąkolwiek z tych książek, to spodoba Wam się Niewidzialne miasta Italo Calvino. Także to była pierwsza książka, którą skończyłam czytać w styczniu. Kolejną książką, którą skończyłam czytać w styczniu, jest książka Byung-Hul Hana, Nie do rzeczy. To jest taki esej takiego filozofa pochodzenia koreańskiego, który mieszka i wykłada w Berlinie, obecnie żyje teraz i wykłada i właśnie pisze u naszych zachodnich sąsiadów. Nie mam tej książki ze sobą, natomiast jest to książka, która została wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego i ona została przetłumaczona przez Marcina Leszczyńskiego. I jest to książka, która nie do końca mi się podobała, jeżeli chodzi o argumentację, natomiast ona bardzo mocno też pobudzała mnie do myślenia. Książka Nie do rzeczy opowiada o tym, jak bardzo w naszym dzisiejszym świecie tracimy związek właśnie z rzeczami, z takimi namacalnymi przedmiotami, bo coraz więcej rzeczy przenosi się do chmury, to znaczy nie mamy muzyki na płytach, tylko mamy ją w streamingu, nie mamy płyt filmowych, nie mamy żadnych takich nośników namacalnych, tylko wszystko oglądamy w streamingu. Listów nie mamy, no bo piszemy maile i smsy i to wszystko jest takie właśnie, że się przenosi do sieci i nie mamy takiej namacalnej takiego namacalnego związku właśnie z tymi rzeczami. Ja to odebrałam bardzo jako taką formę narzekania na dzisiejsze czasy. Natomiast ta książka, ja właśnie o tamtej książce Nie do rzeczy dowiedziałam się z odcinka podsumowującego cały rok 2023 na kanale Literatunek u Edyty i to mama Edyty opowiadała właśnie o tamtej książce. Bardzo mnie zainteresowało, dlatego sięgnęłam po książkę Nie do rzeczy. I właśnie też mama Edyty wspominała, że w styczniu wyjdzie kolejna książka tego filozofa. Miała to być książka Kryzys narracji i inne eseje. I bardzo się też nią zainteresowałam. Ta książka została wydana przez Krytykę Polityczną i to właśnie od Krytyki Politycznej tę książkę dostałam, za co bardzo dziękuję. Nie jest to sponsorowany post, nie jest to opinia sponsorowana, ale książkę otrzymałam jako prezent. Czyli kolejną książką w styczniu, jaką przeczytałam dzięki uprzejmości właśnie wydawnictwa, Krytyka polityczna, jest to Byung-Hul Han, Kryzys narracji i inne eseje w przekładzie Rafała Pokrywki. I świeżutka jest ta książka, tak jak mówię, wydana w 2024 roku i są to trzy eseje. I są to trzy eseje zatytułowane W cyfrowym roju i jest to esej z 2013 roku, jest to esej Infokracja z 2021 roku oraz Kryzys narracji z 2023 roku. I te trzy eseje mają tą samą wadę, którą znalazłam właśnie w książce Nie do rzeczy, to znaczy mają kilka wad, ale to za chwilkę do tego dojdę. Ale mają taką wadę, że właśnie to jest takie narzekanie na te dzisiejsze czasy i na różne aspekty tej dzisiejszej rzeczywistości. Książka W cyfrowym roju opowiada o tym, jak społeczeństwo nasze, dzisiejsze, zmieniło podejście właśnie i przenosi się coraz bardziej do sieci, zamienia relacje osobiste na relacje takie właśnie w social mediach. Te relacje nie są już takie głębokie, nie wchodzimy w głębsze związki, tylko raczej właśnie spłycamy nasze znajomości z innymi ludźmi. Nie rozmawiamy na żywo, tylko przez internet, przez różnego rodzaju media takie społecznościowe właśnie. I środki komunikacji cyfrowej. I o tym właśnie był ten pierwszy esej. Drugi esej to był esej na temat infokracji, o rewolucji cyfrowej i kryzysie demokracji. I to było też, dotyczyło tego, jak bardzo zmieniamy, właśnie wynikające z tego pierwszego eseju i z tych zmian w społeczeństwie, czyli właśnie tym, że się przenosimy do sieci. Z tego wynikają różnego rodzaju zmiany polegające na tym, że społeczeństwo się polaryzuje, że mamy swoje opinie, w których się okopujemy i nie chcemy już dyskutować z innymi, jeżeli mają tylko inne zdanie. I jaki to ma wpływ na demokrację, dlaczego ma to wpływ zły na demokrację i dlaczego demokracja przeżywa obecnie kryzys. Tutaj też było dużo o trybalizacji, właśnie o takiej postępującej polaryzacji społeczeństwa i o tym, że nie umiemy już dyskutować i argumentować, a te wartości, czyli umiejętność dyskursu, leżą gdzieś u podstaw właśnie demokracji i dobrej polityki. No i że właśnie między innymi dlatego polityka demokracja, nie polityka, tylko ustrój demokratyczny, przeżywa kryzys obecnie. No i trzeci, najbardziej aktualny esej dotyczył narracji i jej kryzysu. To znaczy, że posługujemy się już niedługimi narracjami, nie umiemy opowiadać historii, tylko przerzuciliśmy się na takie krótkotrwałe i krótko mające krótki czas trwania informacje. To informacja rządzi naszym światem, a informacja nie ma takiego potencjału tworzącego dłuższą narrację, tworzącego dłuższą historię. No i że to jest też coś problematycznego, coś, co no, nie jest niczym dobrym. I o ile uważam, że autor ma oczywiście trafne spostrzeżenia, bo te wszystkie rzeczy, które zauważa, oczywiście mają miejsce. Ale niestety nie sądzę, żeby to było jakieś takie ani odkrywcze, bo na przykład ten esej Kryzys demokracji, o kryzysie demokracji tutaj Byung-Hul Hana był zdecydowanie ciekawiej opowiedziany w książce Marka Migalskiego. Zaraz po nią sięgnę. Nieludzki ustrój. Jak nauki biologiczne wyjaśniają kryzys demokracji liberalnej oraz wskazują sposoby jej obrony. Ta książka, oczywiście ona jest grubsza od wszystkich trzech esejów, więc wiadomo, że na takiej przestrzeni autor może przeprowadzić głębszą analizę, ciekawszą analizę, ale jednak uważam, że jeżeli kogoś interesuje taki temat, to ta książka jest zdecydowanie lepsza niż sam ten esej Byung-Hul Hana. I to jest właśnie takim dużym minusem tej książki i tych wszystkich trzech esejów. Uważam, że nie są odkrywcze. Po drugie, uważam, że bardzo często tutaj ten filozof koreański odnosi się do filozofów, głównie do Heideggera i Barthesa, i traktuje ich przemyślenia i ich argumenty jako jakieś takie argumenty, które się rozumieją same przez się, które są jakby dogmatami, w których nie musi już argumentować, nie musi ich udowadniać, tylko po prostu to są takie pewniki i na nich opiera argumentację Byung-Hul Han. Bardzo często też autor buduje tutaj taką argumentację, opierając się na takim kontraście dwóch opozycyjnych jakby stwierdzeń. To znaczy nie widzi tutaj żadnych niuansów. Jest albo czarne, albo białe. Jest albo coś złe, albo coś jest dobre i nie umie tego zniuansować. No wiadomo, że świat jest raczej szary i że to, że się przenosimy do świata cyfrowego, również może mieć pozytywne aspekty. Natomiast jakby tutaj ten autor tego nie dostrzega. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, która mi się tutaj nie podobała, że faktycznie, ale to mógł być oczywiście zamysł autora, że autor po prostu dostrzega pewne wydarzenia, pewne aspekty, pewne zmiany w społeczeństwie, natomiast nie sugeruje żadnych rozwiązań, alternatyw, nie sugeruje żadnych różnych potencjalnych ścieżek, jakimi możemy my jako społeczeństwo możemy podążyć. A to jest dla mnie akurat spory minus. Jednak mimo wszystko uważam, że ta książka jest bardzo ciekawa i bardzo, tak samo jak i książka Nie do rzeczy. I uważam, że warto te książki przeczytać tylko po to, żeby mieć jakby taką pożywkę dla mózgu, bo ona bardzo zmusza do myślenia, do tego, żeby jednak sobie parę rzeczy przemyśleć, zastanowić się, czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, żeby się właśnie pokłócić w myślach z autorem. Mnie to bardzo dobrze zrobiło, bo to tak mi rozruszało komórki mózgowe. Więc książkę Byung-Hul Hana Nie do rzeczy, wydaną w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, jak i książkę Byung-Hul Hana Kryzys narracji i inne eseje, wydaną w tym roku, w 2024 roku, przez Krytykę Polityczną. Obie te książki bardzo polecam jako fajną, taki koło rozruchowe do myślenia. Kolejną książką, którą zaczęłam czytać i o której troszeczkę już wspomniałam w ubiegłym odcinku, to była książka Filary Ziemi Kena Folletta. Ja tę książkę mam tutaj wydaną w wydawnictwie Albatros w tłumaczeniu Grzegorza Sitka i bardzo możliwe, że wiele z Was tę książkę zna. Jeżeli nawet nie czytaliście, to mieliście może okazję obejrzeć adaptację tej książki. Ewentualnie, no jest to dosyć znana pozycja, taka należąca już w pewnym sensie do klasyki, więc gdzieś tam mogła się obić Wam o uszy lub o oczy. Jest to grubaśna książka, ale bardzo wciągająca. To jest taka opowieść o świecie średniowiecznym. Zaczynamy tutaj fabułę w 1123 roku, ale tak naprawdę główne wydarzenia dzieją się w 1135 do 170 roku, czyli gdzieś na przestrzeni 50 lat. I ta książka opowiada tak naprawdę główną jakby osią fabularną jest tutaj budowa katedry Kingsbridge, w mieście Kingsbridge w Anglii. Natomiast wychodzimy tutaj od poznania pewnej rodziny Toma Budowniczego i poznajemy Toma Budowniczego jako najpierw bardzo ubogiego człowieka, który z rodziną wędruje, nie ma pracy, nie może dostać żadnej pracy, bo jest zima, zimą wstrzymywane są wszystkie budownicze prace, budowlane prace, przepraszam. I tak poznajemy właśnie tego bohatera. Natomiast z biegiem czasu oczywiście widzimy, co się dzieje z Tomem, że zostaje właśnie zatrudniony przy budowie katedry. Później się dowiemy, czy Tom zbuduje tę katedrę do końca, a takie jest jego marzenie, żeby właśnie to jest dzieło życia tak naprawdę. Chciałby zbudować katedrę od podstaw aż do jej ukończenia, bo to nie jest tak jak dzisiaj, że się buduje szybciutko, tylko faktycznie to było kilkadziesiąt lat budowania. Poznajemy rodzinę właśnie Toma Budowniczego, poznajemy miasto Kingsbridge, poznajemy przeora klasztoru, który chce wybudować właśnie tęże katedrę. No ale tak poza tym wszystkim to też poznajemy w ogóle różnego rodzaju knowania takie zakulisowe, gdzieś tutaj jest walka pomiędzy królami, to znaczy potencjalnymi królami i królowymi, bo tutaj jest Matylda, jeśli dobrze pamiętam, i król Stefan walczą między sobą o zdobycie sukcesji po poprzednim królu Henryku, więc poznajemy właśnie ich walki, poznajemy jakieś właśnie takie knuwania kleryków, którzy chcą też coś dla siebie ugrać w tym wszystkim. Dla mnie jest to taka opowieść troszeczkę jak Gra o Tron, ale bez smoków i bez żadnych fantastycznych wydarzeń i elementów. Bardzo dobrze skonstruowana fabuła. Na tej przestrzeni ponad 800 stron poznajemy bardzo dogłębnie bohaterów, poznajemy ich motywacje, poznajemy ich charaktery w bardzo ciekawy sposób. Każdy ma tutaj jakąś właśnie rozwój postaci. Widzimy, jak oni się zmieniają z czasem. To jest naprawdę fascynująco i umiejętnie zbudowana fabuła. Bardzo Wam polecam tę książkę, jeżeli lubicie takie właśnie rozbudowane fabuły i ciekawie zbudowane historie postaci. Czyli Filary Ziemi, Kena Folletta, jak najbardziej jestem na tak. No i ostatnia książka, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, którą przeczytałam w styczniu, to jest książka, której nie mam akurat ze sobą. To jest książka Denisa Johnsona, Szczodrość Syreny. I jest to zbiór opowiadań podobno bardzo znanego autora amerykańskiego, który tak naprawdę nie jest mi szczególnie znany. To jest pierwsze moje spotkanie z tym autorem, ale od razu Wam powiem, że na tyle mi się podobały te opowiadania, że chętnie sięgnę po inne i traktuję ten bardzo malutki zbiorek jako swego rodzaju rozbieg przed inną i dalszą twórczością tego autora. Te opowiadania były dla mnie dość nierówne, bo jedno wyjątkowo mi się podobało i był to Triumf nad grobem. Bardzo takie wzruszające dla mnie i emocjonujące, ale były tam takie opowiadania, które absolutnie mnie nie poruszyły w żaden sposób, chociaż widziałam umiejętność budowania tego autora właśnie takiej ciekawej, ciekawie poprowadzonej narracji i umiejętność panowania nad słowem zdecydowanie. Natomiast no, były takie, po prostu nie poruszyły mnie w żaden sposób emocjonujący, emocjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o te opowiadania, to ja miałam takie poczucie, że Denis Johnson buduje te swoje opowiadania troszeczkę jak eseje. To znaczy wychodzi od takiego małego, nie bardzo znaczącego szczegółu i buduje swoje opowiadanie w taki sposób, że wychodzi do bardziej ogólnych przemyśleń. Dla mnie to były takie skojarzenia troszeczkę z esejami Joan Didion, ale może to jakoś troszkę już za głęboko idę. Tak czy inaczej, to był bardzo drobny zbiorek. Podobały mi się niektóre opowiadania mniej, inne zdecydowanie bardziej i z chęcią sięgnę po inne książki tego autora. I teraz powiem Wam, bo faktycznie nie opowiedziałam Wam o tym, o takich technikaliach. Czyli książka Szczodrość Syreny Denisa Johnsona została wydana w wydawnictwie Charakter w 2022 roku i została przetłumaczona przez Krzysztofa Majera. I ponieważ jest to drobny zbiorek, to jeżeli go jeszcze nie czytaliście, to polecam, bo warto się zapoznać z tymi opowiadaniami i z tym autorem właśnie w taki trochę nieszkodliwy i niebolesny sposób. Nawet jeżeli Wam się nie spodoba, to naprawdę to jest drobniutka książeczka. No dobrze, to tyle. To było moich 5 książek, które przeczytałam w styczniu. Dajcie znać, co o nich myślicie. Dajcie znać, czy którąś z tych książek już czytaliście, czytałyście wy, co o nich myślicie, a może do którejś z nich was namówiłam. Jeżeli tak, to dajcie znać, do której. Ja dziękuję i zapraszam was na następny odcinek. Mam nadzieję, że już za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!